Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska-Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie, a dzisiaj w naszym studio radiowym Kurpiowskie Koło Biblioteki w Chorzelach, działające także w Zarębach i Krukowie, a są z nami pani Jolanta Drejka, dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Chorzelach. Dzień dobry, pani dyrektor. Pani Daniela Drężek.
Dzień dobry.
Pani Jadwiga Kołaczkowska.
Dzień dobry.
Pani Jadwiga Kulasik.
Dzień dobry.
Jednocześnie panie pracują w bibliotekach w Krukowie i Zarębach, dodajmy. Dzisiaj panie reprezentują Kurpie Zielone. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, więc warto o tych wspaniałych tradycjach, które są tak bogato kultywowane, porozmawiać na antenie naszego radia. Na początek, zanim przejdziemy do przepisów, do tradycji, do zwyczajów i obyczajów, chciałabym panią dyrektor zapytać, jak w ogóle powstało Kurpiowskie Koło? Skąd ten pomysł, żeby w takiej formie działać? Pani Jolanta Drejka.
Kurpiowskie Koło Biblioteki powstało w 2011 roku przy okazji uczestnictwa naszej biblioteki w takim projekcie programu rozwoju bibliotek. Ze względu na to, że posiadamy filie biblioteczne w Krukowie i w Zarębach, gdzie Zaręby i Krukowo to są miejscowości, gdzie bardzo są kultywowane te tradycyjne kurpiowskie tradycje, powstał pomysł, aby w filiach Biblioteki Miejskiej w Chorzelach powstały koła skupiające osoby, które do tej pory kultywują tradycję kurpiowską. Postanowiłyśmy, aby założyć właśnie koła takie skupiające seniorów przede wszystkim, ale celem było również, aby seniorzy przekazali tą tradycję osobom młodym.
I z tego, co wiem, pani dyrektor, to się udało, bo młodzieży nie brakuje teraz w kołach i w ogóle chętnie też działają młodzi.
Tak, oczywiście, bardzo chętnie uczą się właśnie tych tradycyjnych i potraw, i dekoracji, no bo są piękne i rzeczywiście ta młodzież wręcz garściami czerpią z tej wiedzy seniorów.
Jak zauważyli nasi słuchacze, każdego roku na święta Bożego Narodzenia gościmy przedstawicieli kurpi i zielonych, i białych. Mówimy o zwyczajach, o tradycjach, ale dzisiaj chcemy też powiedzieć w ogóle o szerokiej działalności Kurpiowskiego Koła Biblioteki w Chorzelach, dlatego że przez cały rok jesteście widoczni na festynach, na piknikach, na dożynkach, z tego co słyszałam. Proszę nam powiedzieć, w jakich imprezach bierzecie udział?
Oprócz imprez takich jak dożynki czy Dni Chorzel, organizujemy wewnętrzne takie warsztaty. Jesteśmy zapraszani do szkół, muzea, żeby pokazać młodzieży, jak wykonywane dekoracje bożonarodzeniowe. Te dekoracje powstają różne. Robimy różnego rodzaju stroiki, choinki, z czego się da. Z szyszek, z makaronu, z papieru, z recyklingu często gęsto. I właśnie staramy się, żeby ta młodzież nauczyła się coś od nas i w każdym razie to naprawdę udało się. Bo dzieci widzimy teraz w szkole rzeczywiście, że po prostu umieją to robić. Współpracujemy jeszcze właśnie na takie warsztaty robimy przed świętami z harcerzami. Harcerki przychodzą do nas do biblioteki i też nasze panie pokazują, potrafią odrobić każdy kwiatek, który jest w ogrodzie i wykorzystać te swoje zdolności, te, które pracę wykonały, żeby to przyłączyć do jakiejś dekoracji świątecznej. Robimy jeszcze również kierc z kwiatów. Kwiaty z papieru, z bibuły, z krepiny, z bibuły cienkiej i tak dalej, z grochu, z fasoli, żołędzie, orzechy, wykorzystujemy co się da.
Czyli co natura dała, co natura przyroda. Dała.
Tak, jeszcze robimy nie tylko z takich rzeczy, tylko jeszcze czasami z liści coś przetworzymy. Kwiaty, które rzeczywiście wykorzystujemy do dekoracji, niekoniecznie do choinek, ale do tak innych dekoracji świątecznych.
Ale jedno jest pewne, że w tradycjach dekorowania krepina, bibuła no jest przez państwa w mistrzowski sposób wykorzystywana. Jakież to cuda powstają, chociażby do palm wielkanocnych, czy do innych ozdób. Pani Jadwiga Kulasik, proszę powiedzieć, co pani lubi wykonywać właśnie, czy z krepiny, czy z bibuły, czy też właśnie z tych takich naturalnych elementów, jak liście, jak nasiona.
Tak, to najbardziej to lubimy właśnie z krepiny. Ale wykonujemy też różne kwiaty i z bibuły.
A czy to jest łatwo wykonywać skrypiny, kwiaty czy ozdoby?
No, na początku może nie, ale jak się pouczy, to piękne
wszystko
rzeczy,
się da zrobić.
Tak, piękne rzeczy wychodzą.
Szczególnie te kwiaty są urocze, prawda? To są tak. takie małe dzieła sztuki tak naprawdę.
No, można tak powiedzieć, tak.
Oczywiście dzisiaj mówić będziemy o świętach Bożego Narodzenia, ale jeszcze troszeczkę przeanalizujemy działalność pani w ciągu roku. Dożynki to jest ten czas, do którego przygotowują się wszyscy mieszkańcy. Pani Danielo, proszę nam powiedzieć.
No, tak mi zawsze co roku plecie mi wieniec dożynkowy z kłosów, szczególnie zbóż. No u nas to jest żyto, to jest tereny są bogie, w glebie są
jak to
klasy 5, 6. Także właśnie z różnych suchych ziół zbieramy, czy zasuszamy kwiaty, to z kwiatów jest żywe i dekorujemy. No i zawsze co roku z wieńcem dożynkowym jedziemy na dożynki, tam gdzie nas zapraszają z tym wieńcem, z różnym. No, no piękne są te wieńce, no ale inni też mają te wieńce.
Ale trzeba z tego, co słyszałam, wcześniej zboża zebrać, bo później
dużo.
Kombajny wjadą
tak, tak.
i nie ma.
No,
nie
my,
ma.
My wcześniej ścinamy właśnie, idziemy, ścinamy te zboże, później trzeba je zasuszyć, powiesić je tak, żeby wyschło, żeby później te kłosy były takie rumieńkie. No i to naprawdę długo, żeby ten wieniec taki ukryć. To nie jest takie proste. To trzeba kilka albo kilkanaście dni się zbierać, bo to nie jest takie proste. No i jeszcze wykorzystujemy zboża, czy z kukurydzy te nasiona, nie? Z tych nasion coś tam układamy.
To jakieś takie obrazy powstają.
Obrazy powstają takie, różne serca, różne obrazy, różne. No co roku mamy inny projekt, także ten zamysł i to tam właśnie realizujemy. Nie?
Jedno różne... jest pewne, panie występują w strojach, które zobaczycie państwo po zakończeniu naszej rozmowy na fotografii. To są oryginalne stroje kurpiowskie. Ileż my już razy w studio radiowym prezentowaliśmy i kurpie białe, i kurpie zielone, i wciąż coś nowego, pięknego odkrywamy. Powiedzcie nam, panie, o tych strojach. Pani Jadwiga Kołaczkowska.
Stroje kurpiowskie przeznaczyły dla, właśnie jak się zawiązało koło i babcie nasze, mamy, miały w kuferkach pochowane i kilka lat, bo już obrazów nie nosiły, bo już wiek nie pozwalał, ale udostępniły nam, nawet przekazały. Mamy fartuszek, który ma około 100 lat, przechowywany tak skrupulatnie, to były materiały wspaniałe, że jakby spojrzy się na niego, no to naprawdę nikt nie wskazuje na to, że on jest aż taki stary, bieluteńki, haft ręczny i my to chronimy, żeby tego nie zniszczyć. Przecież te spódnice też mamy miały robione z lnu, oryginalne, teraz już takich nie ma. Mamy stroje, które rzeczywiście mają, tak jak ta spódnica, którą ja mam tu założoną na sobie, ona ma ponad 60 lat już jak jest. I nasze mamy przekazały, bo były zadowolone, że komuś mogło. I my teraz te stroje, rzadko występujemy w tych strojach, jak gdzieś jest okazja, jakaś uroczystość, to chętnie zakładamy.
No tak właśnie, Boże Ciało, dożynki, tak, festyny tak, letnie, wtedy tak. zakładacie, panie. Powiedziała pani, że ten fartuszek ma 100 lat, bielusieńki, tak. śliczny, nie trzeba go wybielać w żaden sposób. To jest dopiero dzieło sztuki. I trzeba podkreślić, proszę państwa, że to jest właśnie to dziedzictwo. Dziedzictwo kurpiów, o które tak bardzo wszyscy dbają. Pani dyrektor, czy ma pani wrażenie, że kultura kurpiów odżyła, że coraz więcej o tym mówimy i już kurpie nie wstydzą się mówić o tym, że są kurpiami.
Dokładnie tak. Ja jeszcze chciałam tutaj przypomnieć, że ten projekt, o którym wcześniej wspomniałam, miał taki tytuł Dumny jak kurp. Myślę, że to stwierdzenie, ten tytuł bardzo dokładnie odzwierciedla nastroje, które właśnie w kurpiowskim kole biblioteki cały czas są pokazywane młodemu pokoleniu, które naprawdę bardzo, bardzo chętnie czerpie wzory z tej kultury.
No właśnie, kultura stara, piękna. Musimy podkreślić, że kurpie były i są biednym regionem pod względem jakości ziem. Ziemi niskiej klasy, a więc no, żyło się biednie, prawda? I trzeba było umieć to, co ziemia dała, co lasy dały, co puszcza dała, trzeba było na własny użytek przerobić. Pani Jadwigo, patrzę na panią Jadwigę Kołaczkowską. Za chwileczkę przejdziemy oczywiście do tych zwyczajów świątecznych, to powiemy państwu więcej, co można zrobić z niczego, tak szczerze mówiąc. Ale proszę powiedzieć, czy pani w swojej rodzinie miała właśnie przekazywane tradycje, czy babcia, mama zadbały o to, aby jak najwięcej córce przekazać?
Tak. Miałam przekazywane tradycje od mamy, która należała była jedną z najstarszych osób, która 10 lat temu należała do naszego koła i nie tylko ona, ale jeszcze wiele osób starszych na spotkaniach, to może dla kogoś z zewnątrz wyda się, że to błahostka jest, ale to nie była błahostka, one nam opowiadały znaczenie słów, znaczenie potraw po krupiowsku i one nam przekazywały, starały się, że my słownictwa wszystkich wyrazów nie znaliśmy. Na przykład takie słowo powiedziane było, były różne gry, zabawy, panie starsze na przykład zadały pytanie, co to jest jedzonka?
No co to jest?
A grawka.
A proszę bardzo, nigdy bym na to nie wpadła. No,
albo skowroda, patelnia. I tak żeśmy my wyciągały od tych starszych pań jakieś jak najwięcej informacji, żebyśmy mogli swoim pokoleniom przekazać znaczenie tych słów, których na co dzień nie używaliśmy. Ale wiemy o tym i te panie były dumne, że pamiętały, że możemy się od nich wiele uczyć. Także mieliśmy dobry przekaz i nasze panie, które przychodziły bardzo chętnie, bo one wychodziły z domu, żeby się spotkać i my czekałyśmy właśnie na informacje, na przekazy od nich, żebyśmy jak najwięcej... I my się też cieszyłyśmy z tego. Pozostałe osoby, które uczestniczyły w naszych spotkaniach, też to takie ciekawostki z życia wzięte, ale dla nas było bardzo interesujące.
Pani Danielo, co pani od swojej mamy, babci otrzymała w prezencie, jeśli chodzi o to dziedzictwo krupiowskie?
No też od mamy otrzymałam, mama przekazywała mi też wszystkie te tradycje, no tak na przykład jak święta każde, to właśnie ja się od niej nauczyłam, jak tam spędzać, przygotowywać potrawy różne, na Boże Narodzenie, na Wielkanoc, jakieś święta kościelne, kiedy wianuszek to zrobić, kiedy, bo teraz młode pokolenie już tak pozapominało, kiedy wianuszek, kiedy ziele do kościoła, kiedy co, no ja też staram się przekazać dalej swoim dzieciom, nie, żeby te dzieci kontynuowały. W tej chwili to tak to, no, kontynuują. No, to tradycje i bardzo się cieszę z tego powodu. Także mama, bo tata to nie był tam, z tamtych regionów nie pochodził, no ale mamusia to bardzo dużo mi przekazała.
Czyli
no.
We krwi można no powiedzieć, właśnie, w genach no. Ma pani przekazane tradycje. No, pani Jadwigo, do pani Jadwigi Kulesik się teraz zwrócę. A czy to nie jest tak, że na Kurpiach jednak wydarzenia wyznacza kalendarz świąt kościelnych? Tak. Bo przecież tego się nie da oddzielić.
Tak, tak, wyznacza kalendarz właśnie taki kościelny i te wydarzenia takie jak dożynki, święto Najświętszej Maryi Panny, Boże Ciało.
No przecież Boże Ciało, procesja w strojach ludowych.
W strojach, tak. No i w pierwszą niedzielę miesiąca procesje były przy noszeniu obrazu.
I to wszystko nadal jest bardziej lub mniej, ale kultywowane.
Kultywowane i w strojach właśnie. Te panie, jak, zarówno panie, jak i mężczyźni też w strojach kurpiowskich noszą obrazy podczas procesji.
Dzisiaj pana nie mamy wśród nas, ale oczywiście panowie chętnie się garną do takich zespołów ludowych. A jeśli panie jedziecie na uroczystości na przykład i macie kontakt z innymi zespołami, bo przypomnijmy, w zeszłym roku gościliśmy jednorożec tutaj w audycji naszej świątecznej, to rozumiem, że wymieniacie się też informacjami. Może coś podpatrzymy w stroju, może coś podpatrzymy w zachowaniu. W dekoracjach też.
Do jednorożca żeśmy były zapraszane, nie? W jednorożcu byłyśmy też właśnie różne takie dekoracje i świąteczne i takie różne okolicznościowe. Właśnie też żeśmy zerkały, żeśmy się uczyły od nich też.
Jeszcze byliśmy zapraszani w wiele miejsc na terenie nie naszej tylko gminy, tylko na innej i właśnie wymieniały się one. Jak my pokazywałyśmy kwiaty, jak się robi, one potrawy, niektóre, które przygotowywały, nam zdradzały tajemnice. Także teraz wiemy, że mamy uczniów poza naszą gminą i wiemy, jak zobaczymy zdjęcia jakieś, które wykazują, to wiemy, że od nas się nauczyły, bo rzeczywiście wyjeżdżałyśmy po to, żeby ich nauczyć, a one chłonne były tych wiadomości. Czynią, teraz same wykonują jeszcze może lepiej niż my.
Czyli jednocześnie taka rola edukacyjna.
Tak, tak.
Proszę państwa, dzisiaj w audycji świątecznej gościmy Kurpiowskie Koło Biblioteki w Chorzelach, działające również w Zarębach i Krukowie. Przypomnę, są z nami pani Jolanta Drejka, dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Chorzelach, pani Daniela Drężek, pani Jadwiga Kołaczkowska i pani Jadwiga Kulasik. Dwie panie ostatnie to jednocześnie bibliotekarki w Krukowie i Zarębach. A teraz powiemy o świętach Bożego Narodzenia na Kurpsiach, proszę państwa. I panie obiecały mi, że będą używać właśnie języka kurpsiowskiego, nie będą żałować tego słownictwa, gdyż chcemy się wczuć właśnie w tę niezwykłą atmosferę świąt na Kurpiach. Pani Jolanto, proszę powiedzieć, co pani najbardziej się podoba w tych tradycjach bożonarodzeniowych?
Nie jestem może z urodzenia kurpianką, ale to, co widzę właśnie, co jest robione w Kurpiowskim Kole Biblioteki, tak naprawdę zachwyca mnie z swoją różnorodnością barw, wzorów, kolorów i tak naprawdę trudno jest mi wybrać coś takiego konkretnego. Na przykład może powiem o dekoracji choinek bożonarodzeniowych. Są naprawdę niezwykłe, ponieważ bombki są wykonywane poprzez haft. Wygląda to naprawdę fantastycznie na choince. Pomimo, że jest to choinka dekorowana według starej tradycji krupiowskiej, naprawdę wygląda nowocześnie. Myślę, że najbardziej chyba jednak ta choinka podoba mi się.
Rozumiem, że plastiku na choince krupiowskiej nie ma.
Absolutnie. Absolutnie nie ma takich rzeczy. Są ewentualnie jakieś dodatkowe, naturalne, jakieś, nie wiem, orzechy, jabłka, owoce, takie sprawy.
Dobrze, drogie panie, to teraz tę choineczkę omówimy. Co panie na swoich choinkach wieszacie? Powiedzmy troszeczkę, później przejdziemy do stołu, oczywiście świątecznego. Z czego pani, na przykład pani Jadwigo, robi ozdoby? Pani Jadwiga Kołaczkowska.
Robimy ozdoby na przykład na zajęciach, spotykamy się, każda robi ozdoby i dla siebie bierze to, co jest, wydaje jej się, że będzie akurat przydatne, piękne. Robimy łańcuchy z papieru, to może stare jak świat, ale jednak swój urok ma. Robimy bombki, takie z tasiemki, obrabiane tasiemeczko, cekinami. Bombki właśnie takie jak haftowane. Robimy jeszcze różne pierniki wycinane z papieru, jakieś ozdoby. Może to troszeczkę już jest nowocześniejsze, ale my staramy się dużo rzeczy właśnie przemycić na swoje podwórko i u siebie właśnie w taki sposób udekorować.
Czyli ma być choinka kolorowa i zgodna z tradycją.
Tak.
A jabłuszka? Ja pamiętam, że kiedyś dużo jabłuszek takich się wieszało. Czy teraz jeszcze pani spotykacie wieszanie jabłek? Terajskie
malutkie
jabłuszka, tak?
Tak, mm-hmm. Tak.
One są piękne także, i pasują na choinkę. Pani Danielo, co pani lubi na choinkę jeszcze zawiesić od siebie?
Ja te pierniczki robię. Jak robię pierniczki, to zaraz dziurkę taką w tym, żeby później zawiesić. Nie?
Oj, to pachnąca ta pani choinka.
No, to choineczki. No, jabłuszka też takie maleńkie zawieszam. Te rajskie takie, oczywiście z ogonkami muszą być zerwane, żeby tam zawiesić.
A czy jest gwiazda na czubku choinki?
Tak, zawsze. Zawsze gwiazda jest najważniejsza na choince, no, bo to taka jak gwiazda betlejemska. Nie? Uważam, że wszędzie. Nie? No, u nas w każdym bądź razie w naszej tradycji gwiazda jest ważną rolę odgrywa.
Dobrze, to teraz przejdziemy do stołu wigilijnego, bo tutaj na kurpiach dzieje się bardzo dużo, a jak już powiedziałyśmy w naszej rozmowie, na kurpiach była bieda, proszę państwa. Nie było łatwo przygotować jakiekolwiek święta, tylko było do dyspozycji to, co dała ziemia i las, a więc no cóż, trzeba było coś stworzyć z niczego. Pani Jadwigo, co pani na swoim stole wigilijnym stawia?
Na moim stole wigilijnym staram się co roku gotować kapustę z siabelakiem, ślepy śledź. Robimy wszyscy jeszcze wspólnie makowiec, jak się uda. Makowiec, że koniecznie ciasto drożdżowe. Aha, jeszcze rosół z prośnionków, który rzeczywiście można zjeść tylko w okresie właśnie późnojesiennym, bo prośnionki rosną tylko dopiero późną jesienią.
To ja przetłumaczę naszym słuchaczom. Prośnianki, proszę państwa, to gąski u nas na Mazowszu nazywane. Nie ma nic lepszego jak rosołek z gąsek lub z prośnianek, jak słyszymy, tak?
No może jeszcze pani tak, Jadziu. Jeszcze kapustka z kiszona oczywiście, z grzybkami na oleju lnianym. To jest istotne, tak.
A ryby jakie? A ryby?
No ryby to tradycyjnie już tak, karp i takie z jeziora rybki. I co tam my jeszcze? O, psie rogi robimy.
Tak? No i z czym te psie rogi są na kurpie?
Te rogi z grzybami robimy i z kapustą kiszoną.
A z kaszą robicie panie? Pani Danielo,
tak,
czy są z kaszą?
Z kaszę gryczaną robię, tak. Kaszę gryczaną i przesmażam cebulkę. No i tam przyprawy, jak się gotuje ta kasza, to różne przyprawy. Tam listek, pieprz, ziele angielskie, żeby ona takie nabrała takiego aromatu. I później przesmaża się cebulkę na oleju, też na lnianym.
Wszystko musi być na lnianym,
tak,
oleju,
na lnianym,
prawda?
Bo ten już jest, tak. I później razem mieszam i robimy z tą kaszą gryczaną.
A zupy jakie na Wigilię stawiacie na stół, drogie panie?
Grzybowo i czerwony basztum. Mm-hmm.
No i oczywiście rosołek z prośnianek.
No właśnie.
Pani dyrektor, pani jakie zupy na Wigilię preferuje?
Myślę, że jednak ten rosół z tych prośnionek, tak? Prośnionek. Jest naprawdę rewelacyjny. Poza tym przepadam za kapustą, taką typowo przyrządzoną przez panie z koła kurpiowskiego. Nie wiem dokładnie, jaka jest tajemnica smaku tej kapustki, ale jest naprawdę przepyszna.
To tylko panie wiedzą, znają tę tajemnicę. Pani Jadzia wspomniała o tym ślepym śledziu, prawda? A ja jestem ciekawa, cóż to jest. No, pewnie coś ze śledziem związanego, ale w czym tkwi tajemnica, pani Jadwiga?
Ślepy śledź, nie, w ogóle tam śledzia nie ma. To jest woda z octem, z cebulką, przyprawy, przegotowana oczywiście, woda wystudzona, wszelkiego rodzaju przyprawy. I to jest niby woda śledziowa, ale śledzia nie widziała nigdy. Także stosowane to jest często gęsto w poście, ale niektórzy właśnie robią i to wodę śledziową na stół wigilijny. Ale wcześniej, no wiadomo, że była bieda, śledzia nie było. To żeby dla zmylenia przeciwnika, dla rodziny, to dzisiaj jest ślepy śledź. To my żeśmy byli bardzo ciekawi, co to za ślepy śledź. Oczu nie ma, czy co? A tam śledzia w ogóle nie było w salaterce.
Przyznam szczerze, na Mazowszu ten śledź jest w tej wodzie, no, to trzeba przyznać. Jest to rzeczywiście danie wigilijne, pewnie już zapomniane, ale w niektórych domach jednak kultywowane. A jak stół wygląda? Jak się ubiera stół wigilijny?
Biały obrus, musi koniecznie być sianko. Świece zapalone, oczywiście już teraz to troszeczkę tak, świece, które otrzymujemy z Caritasu i ta świeca płonie, 12 potraw, chociaż i pusty talerz obowiązkowo czeka na przybysza. Modlimy się, modlitwo i śpiewamy później po wieczerzy, już śpiewamy śpiewniki, kto z pamięci, kto jakąś kartkę, ile jest osób na Wigilii, czy 8, czy 10, śpiewamy kolędy. I później na pasterkę wybieramy się.
W tej samej miejscowości macie panie kościoły?
Tak.
Ach, no to można spacerkiem później przejść, prawda? Pani Danielo, a jak wygląda pani stół wigilijny?
Tak samo, obóz koniecznie zawsze jest biały. Sianko pod obrusem, no i 12 potraw koniecznie zawsze jest. No świeca się pali, tak samo wigilijny. Przed przedzieleniem się opłatkiem ktoś czyta. Zawsze najstarszy syn czyta werset Pisma Świętego. I u nas, u mnie w domu, no ja mówię o sobie, zawsze co roku śpiewamy całą, wśród nocy ciszy, zawsze. Bo tak rodzice zawsze jak żyli, to oni zawsze to pieśń, to całe śpiewamy, to kolędy wśród nocy ciszy. I później dopiero składamy sobie życzenia, dzielimy się opłatkiem i dopiero...
Zasiadacie do stołu wigilijnego. Piękny zwyczaj z odśpiewaniem całej kolędy. Pani Jadwigo,
a u pani?
Tak samo też, no biały obrus to już jest, nie to, że obowiązkowo, tylko teraz tradycja. No i potraw niekiedy jest nawet i więcej jak 12, no ale no sianko, najstarsza osoba w rodzinie, domownik, czyta też kawałek Pisma Świętego. No i dzielimy się opłatkiem, śpiewamy kolędy.
I pasterka.
I pasterka wspólna, tak.
Później po pasterce pewnie jest dużo dyskusji jeszcze pod kościołem, jakieś rozmowy, czy wszyscy biegną już do domu? Teraz zim nie ma, tak więc...
To można i porozmawiać.
Za dawnych czasów, jak były takie ostre zimy, no to wszyscy uciekali do domu, bo jednak już... Późno i zimno.
I były takie sanie, nie? Śraski, tak? Mówili Śrask. Na nie. Tak, i wracali w kożuchach z tymi saniami. A teraz to samochodami.
No właśnie, kiedyś święta miały troszeczkę więcej uroku. No, teraz niestety uroku. Handel troszeczkę wchłonął, komercja. No, ale nie dajecie się państwo nie, i za to wielkie gratulacje.
Nie robimy, co możemy.
No dobrze, tak. A jakie znacie panie zwyczaje, obyczaje związane z pierwszym i z drugim dniem świąt? Czy tutaj już rozpoczynają się te spotkania rodzinne, obiady rodzinne, czy też we własnym gronie? Jak to wygląda? Pani Jadziu.
Pierwszy dzień świąt raczej przebywamy w domu, w mojej rodzinie. Odwiedzin jako takich nie ma. A już drugi dzień świąt, to już wtedy ci, co nie mogli uczestniczyć, rodzina przyjeżdża. No, podzielić się opłatkiem, bo to głównie o to chodzi. No i wtedy kto krócej, kto dłużej, to ciasto, czy obiad jakiś. Staramy się zawsze coś przygotować, żeby dla tych gości, których na święta nie zapraszamy nikogo, tylko sami przychodzą. Rodzina, znajomi raczej nie, rodzina. I wtedy, żeby ten obiad jakiś taki wystawny, jakiś, żeby poczęstować. To tak wygląda. Pierwszy dzień raczej nie ma gości.
Pani Danielo, tak?
Wracając jeszcze do dnia wigilijnego, do Wigilii. To u nas jest taka tradycja, że nigdy nie przychodzi kobieta w dzień wigilijny. Pierwsza zawsze przychodzi mężczyzna. To przychodzi mężczyzna, bo dlatego, że mówię, że kobieta nieszczęście przynosi.
No niestety, no, te przedchrześcijańskie jest, zwyczaje tutaj się kłaniają.
I to już jest tak, już jest to od lat, od pokoleń to tak przekazywane jest.
A ja powiem więcej, jeszcze brunet musi pierwszy przyjść. No, to jeszcze więcej szczęścia.
No, akurat u mnie to jest tak co roku. Zięć przyjeżdża, jeszcze ciemno. W tamtym roku przyjechał, to Wszyscy spali.
Czyli zadanie do wykonania ma zieć.
No to zawsze on ma ten, jeszcze prezenty przywozi, a zawsze, zawsze objeżdża wszystkich, żeby później, on to zawsze ma te pomysły takie, no.
Ale wspaniała, ale... wspaniała tradycja i no, cudownie, tak, że państwo właśnie kultywujecie.
Każdy się stara, żeby już nie chodzić, nie? No znaczy się, kobieta, no nigdzie nie chodzi, ani tym bardziej czegoś pożyczyć we Wigilię. To już absolutnie niewskazane.
Zwyczaj znany w całej Polsce, no, tak naprawdę. Raczej. Tutaj akurat i na Kurpiach, tak, i na Mazowszu, i w różnych regionach. To jest związane oczywiście z przedchrześcijańskimi różnymi obyczajami, ale jak wiemy, dużo ich jest kultywowanych. A jak to jest jeszcze, drogie panie, w Wigilię i w święta, jeśli chodzi o wspominanie zmarłych, osoby z rodziny, czy wtedy idziemy na cmentarz, czy zapalamy świece? Jest ten zwyczaj, pani Jadwiga?
Tak, jest ten zwyczaj właśnie. Pierwszy dzień świąt właśnie to odwiedzamy groby naszych bliskich, których niestety zabrakło nam podczas ostatnich świąt. No i jak tu pani wspomniała, nakrycie zawsze dla wędrowca bądź osoby, która odeszła, jest wolne nakrycie.
Wigilia jest tak naprawdę zwyczajem polskim w całym świecie, tylko Polonia i Polacy mieszkający za granicą kultywują te tradycje. Jakże piękny właśnie ten talerz pusty, te dania tradycyjne. W innych kulturach, w innych regionach świata troszeczkę inaczej te święta wyglądają. Także musimy zrobić wszystko, żeby te tradycje podtrzymać. Rozumiem, że panie macie tutaj dużo nadziei, dużo zapału, żeby dalej się spotykać, żeby dalej działać i żeby te Kurpie przetrwały,
tak,
na wieki.
Jak najdłużej.
Tak, tak, powstanie w ogóle tego koła tak naprawdę wynikało z takiej głębokiej potrzeby kultywowania tych tradycji, bo ona cały czas jest tam żywa, ale no musiały dojść do głosu, żeby po prostu zgromadzić wokół siebie ileś osób, które będą przykład dawały na to kultywowanie. I właśnie panie seniorki zdecydowały się to poprowadzić.
Na szczęście młodzież się nie wstydzi i chętnie bierze udział w takich spotkaniach.
Można powiedzieć, że nie, bo również bardzo interesuje młodzież ta gwara kurpiowska, która też no, jest specyficzna, bo nie zawsze można zrozumieć, co typowy Kurp mówi, ale chcą się uczyć młodzi. Jest to coś nowego, coś oryginalnego dla nich.
Pani Jadwigo, a co jest charakterystyczną cechą gwary kurpiowskiej? To zmiękczanie słów, tak? Kurp się, już
tak,
nawet sama nazwa.
Się. I w ogóle, tak jak już wcześniej rozmawialiśmy, mówić jest o wiele, wiele łatwiej. Napisać trudno, ale przeczytać z właściwym akcentem jeszcze trudniej. My uczestniczyliśmy w warsztatach właśnie gwary kurpiowskiej w Ostrołęce i nam się wydawało, że my dużo słów znamy i że napiszemy bezbłędnie jakiś tam wyraz prosty, który wydawał nam się prosty. Okazało się, że wcale tak nie jest. Ale ta wiedza, którą osiągnęłyśmy, to jest naprawdę dla nas bardzo cenna i my teraz przy takich spotkaniach, które jesteśmy same, tylko to jakieś wyrazy rzucamy między sobą i po prostu uzupełniamy się, czy znasz znaczenie. Często, gęsto właśnie robimy takie zagadki między sobą. I wtedy naprawdę my jesteśmy skurpsi, ale słów kurpiowskich mało znamy.
Dobrze, miejmy nadzieję, że ten słownik będzie się powiększał. Ja chciałabym jeszcze taki wątek podjąć. Wiele osób emigrowało w związku właśnie z tym, że Kurpsie były biednym regionem, między innymi do Ameryki Północnej te drogi prowadziły. Czy często przyjeżdżają potomkowie tych osób, które emigrowały i właśnie chcą poznać te zwyczaje, te obyczaje? Czy kontaktują się właśnie w tej sprawie, pani dyrektor? Czy jest zainteresowanie?
Myślę, że coraz to mniejsze, bo już to starsze pokolenie już wymarło. Natomiast generalnie w wakacje zdarza się bardzo często, że te osoby przyjeżdżają i przy okazji odwiedzają bądź swoje jeszcze rodziny, bądź po prostu sąsiadów na przykład i są zainteresowani, są oczywiście.
Właśnie jak pani dyrektor powiedziała, wakacje i teraz mi się taka otworzyła klapka, z oczu spadła, że u nas harcerze, mamy harcówkę, przyjeżdżają z różnych regionów Polski, między innymi byli z Warszawy, z Ostrołęki i tak dalej i przychodzą do biblioteki, często gęsto mi się trafia chłopcy, 12-14-letni, wiedzą, że są w takim terenie i przychodzą niektóre wyrazy, sama im udzielałam informacji, piszę słownictwo po takich podstawowych rzeczy albo trudnych, to ja im czasami coś tam trudniejszego podpowiadam, czy słyszeli to. Także jest zainteresowanie. Być może dostali jakieś takie zadanie do wykonania, nie wiem, ale u mnie na przykład w mojej bibliotece coś takiego występuje.
I to bardzo cieszę oczywiście. Jeszcze na zakończenie o stroju porozmawiamy, ponieważ ja zapowiedziałam, że państwo będziecie mogli zobaczyć na fotografii ilustrującej naszą audycję panie w strojach ludowych, kurpi zielonych, bo pamiętajmy, są jeszcze kurpie białe. Może powiedzmy, jakie są elementy stroju, pani Jadwigo?
No elementy stroju to są tak spódnica, to jest kitel, tak?
Kitel,
fartuszek, no i biała bluzeczka oczywiście.
Wistek,
tak. No i dodatkiem, takim elementem dekoracyjnym są oczywiście korale, najlepiej bursztyny i trzewiki, kozaczki.
A jak się nazywa ten czepiec kurpiowski?
Czułko.
Tak, czułko. To czułko, to jak podczas procesji, na przykład Boże Ciało, to zakładały panie niewiasty. Nie mężatki, tak. Panienki. To taki zwyczaj.
Co jeszcze powiemy, pani Jadziu?
Właśnie chciałam do tego czułka wrócić.
Widzę bursztyny. Są, no, pani Jadziu.
To wszystko jest wiekowe. Ja wiekowa i wiekowy stój. Młode dziewczyny właśnie charakteryzowały się tym, jak mogliśmy spotkać, czy na jakimś festynie, czy coś, że miały czułka na głowie. A starsze panie noszą obraz, ale już te chustki powiązane. Bardzo trudno jest tą chustkę zawiązać. Samemu nie da się. To musi być skrochmalona, ułożona z tyłu, także ta chustka to tak się zakłada jak czepek. Manewrów żadnych nie można nic zrobić. Przypinane spinko. Już teraz coraz mniej możemy spotkać właśnie takie te chustki na głowie, bo w lato, jeśli jakieś uroczystości, co to jest gorąco. Ten strój jest naprawdę wełniany, ciężki. Jak czyli 25 stopni, to jest trudno wytrzymać. No ale jeszcze mamy w kuferkach takie rzeczy.
Jak już panie powiedziały, w studio jest fartuszek stuletni, jest spódnica 60-letnia, a więc panie zadbały o to, aby pokazać te tradycje. Pani Danielo, proszę powiedzieć, jak pani się czuje, kiedy zakłada ten strój kurpiowski? Czy to jest taki moment, że serce jednak bije mocniej?
No tak, no, raczej tak. No czuję się wtedy kurpianką, nie wstydzę się swojego pochodzenia, nie, bo kurp to jest człowiek pracowity, dumny, honorowy. I nawet pomimo tego, że jest naprawdę tam są ziemie lekkie, także ciężko jest na ten kawałek chleba, tak szczerze mówiąc, no przysłowiowy kawałek chleba zapracować, ale ludzie są tak pracowici, że naprawdę no się z tego strzech, kiedyś były strzechy, no pamiętam, strzechy, chałupinki takie chylące się już takie do ziemi, a dzisiaj naprawdę ludzie mają zadbane obejścia, naprawdę dbają o te podwórka, o to wszystko, wystój, także naprawdę jestem dumna, że jestem kurpianką. Ludzie się starają jak tylko mogą. Mają swoje obejścia, naprawdę dużo kwiatów. Jaki to ma dom, to dom ma, ale jest zadbany. No i jestem naprawdę dumna, że pochodzę z kurpi. Nie wstydzę się tego.
Nie mogłam sobie wyobrazić lepszego zakończenia, jak usłyszenie tych pięknych słów o tym, że państwo są dumni z tego, że są kurpiami. Niech tak zostanie, niech ta tradycja przetrwa, niech te zwyczaje, obyczaje również przetrwają. Ja bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i za to, że panie zechciały przyjechać do nas specjalnie na nagranie dzisiejszej audycji, a były z nami panie z Kurpiowskiego Koła Biblioteki w Chorzelach, działające również w Zarębach i Krukowie, pani Jolanta Drejka, dyrektor miejsko-gminnej Biblioteki Publicznej w Chorzelach. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Pani Daniela Drężek. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Pani Jadwiga Kołaczkowska.
Dziękuję
uprzejmie. Pani Jadwiga Kulasik.
Dziękuję.
Dodam, że panie jednocześnie są bibliotekarkami w Krukowie i Zarębach. To była audycja poświęcona kurpiom i serdecznie paniom dziękuję. I do zobaczenia, mam nadzieję, w kolejnych audycjach.
Dziękuję bardzo. Wesołych świąt życzymy.
To była audycja Gość Dnia. Barbara Tokarska-Wójciak, dziękuję za uwagę. No i życzymy oczywiście wesołych świąt.